Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. W drugiej części audycji porozmawiam z pomorską kuratorką Europejskich Dni Dziedzictwa, Wioletą Rudzką. Już wiadomo, co się odbędzie, a wciąż można także zgłaszać swoje wydarzenia. Ale na początek zapraszam do Waplewa Wielkiego, do Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Z kierowniczką, kuratorką tego oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku, dr Dobromiłą Rzyską-Laubę, rozmawiałam o tym, czy słynny pianista i kompozytor Fryderyk Chopin był w Waplewie.
Wielu badaczy od dłuższego czasu nie jest pewnym, czy rzeczywiście Chopin był, i powstała już literatura, która raz udowadnia, drugi raz to podważa, ale bardzo wiele wskazuje na to, że Fryderyk Chopin był. I tutaj odniosę się do badań profesora Andrzeja Bukowskiego, który był autorem książki o Waplewie Wielkim, i on dotarł do biogramu Antoniego Sierakowskiego, który żył na przełomie XVIII-XIX wieku, w którym jest informacja, że przyjaźnił się z Fryderykiem Chopinem i gościł go w Waplewie. Tak więc wydaje się, że ta informacja jest jak najbardziej wiarygodna.
Ile lat miał wtedy Chopin i dlaczego tutaj się znalazł na Pomorzu?
Chopin wówczas miał 17 lat, tak więc jako osoba niepełnoletnia nie był wymieniany w różnych zapiskach, na przykład w gazetach. Trop, którym poszedł profesor Andrzej Bukowski, odwołuje się także do informacji, które pojawiły się w Gazecie Gdańskiej w sierpniu 1827 roku, i informuje o tym, że trzech szlachciców z rodziny Zboińskich, Dębowskich i Sierakowskich pojawiło się w Gdańsku. A wcześniej z listu samego Fryderyka Chopina, który został napisany miesiąc wcześniej, Chopin informuje o swojej wyprawie właśnie na ziemię dobrzyńską i na Pomorze. I w tym liście miesiąc wcześniej nie wymienia wprawdzie Waplewa, ale miejscowości, które wskazuje, czyli majątek w Rościszewie, w ziemi płockiej oraz w Kowalewie, a następnie Tużno i Kozłowo, są to majątki związane z rodzinami Zboińskich lub ich krewnymi. I to rzeczywiście potwierdzałoby, że jak najbardziej prawdopodobnym mógł być przystanek w Waplewie, dlatego że Antoni Sierakowski był ożeniony ze Zboińską. Te związki z rodziną Zboińskich były tutaj bardzo istotne. Tym bardziej, że w jednym z artykułów pan Mysłakowski też pisze o tym, że jeden ze Zboińskich, ten, który był właścicielem majątku w Kozłowie koło Świecia, był ojcem chrzestnym jego siostry. Tak więc ta rodzina Zboińskich i innych krewnych na pewno wpłynęła na plan wakacyjny Fryderyka Chopina.
To odtwórzmy te wakacje 17-letniego Chopina. Gdzie on był, gdzie się zatrzymywał?
Pierwszym miejscem było Kowalewo, które należało do Franciszka Ksawerego Zboińskiego. Był to majątek w okolicach Płocka. Następnie Rościszewo, związane z rodziną Jerzewskich, także spokrewnionych ze Zboińskimi. Później udali się do Kozłowa pod Świeciem. I najprawdopodobniej, zapomniałam o Tużnie, też bardzo piękny majątek związany z rodziną Działowskich, którzy również byli związani, spokrewnieni z rodziną Zboińskich. Z tego Kozłowa najprawdopodobniej albo wszyscy się udali do Gdańska, albo pojechało tylko owych trzech szlachciców i musieli znowu wrócić, by prawdopodobnie wyrobić paszport dla Fryderyka Chopina. Jest takie przypuszczenie, ja teraz dotarłam do pewnych materiałów, które mam nadzieję za jakiś czas opisać i opublikować. To potwierdzałoby, że później już wszyscy razem ponownie udali się do Gdańska. W międzyczasie prawdopodobnie właśnie zatrzymali się w Waplewie. Dlaczego to Waplewo jest bardzo prawdopodobne? Dlatego, że było to piękne miejsce. Antoni Sierakowski był człowiekiem bardzo zainteresowanym kulturą i sztuką. Wiemy o tym, że kolekcjonował obrazy, ale także pięknie grał na skrzypcach. I to znamy także z innych zapisków związanych z taką rodziną Meyerheimów, artystów mieszkających w Gdańsku. I wiemy, że gdy on przyjeżdżał do Gdańska, zawsze składał wizyty u Meyerheimów. Mierheimów, nie tylko ze względu na ich uzdolnienia plastyczne, ale także na uzdolnienia muzyczne, dlatego że z nimi wykonywał różne krótkie utwory muzyczne. Tak więc na pewno zainteresowanie Antoniego Sierakowskiego muzyką skłoniło do wizyty w Waplewie. Kolejnym czynnikiem, który mógłby nam potwierdzić, że Fryderyk Chopin był w Waplewie, jest list napisany przez niego 2 lata później, gdy Fryderyk Chopin wspomina jego podróż z Wiednia do Pragi. Podczas tej podróży spotkał kupca z Gdańska. I ponieważ podróży spędzili 2 noce i 2 dni, tak więc napisał, że dopatrzyli się, doszukali się kilku wspólnych znajomych, między innymi Antoniego Sierakowskiego z Waplewa. Tak więc gdyby Fryderyk Chopin nie gościł w Waplewie, gdyby nie podróżował do Gdańska także z Sierakowskim, przypuszczam, że nigdy by nie wymienił jego z nazwiska w liście po 2 latach.
Wzmianka o tym, że był w Waplewie, pojawiła się także w innym liście potomka Sierakowskiego.
Tak, to był nawet nie list, ale taki biogram stworzony przez wnuka Antoniego Sierakowskiego, Adama, który żył już na przełomie XIX i XX wieku. W tym biogramie pojawia się określenie, że jego dziadek, Antoni Sierakowski, przyjaźnił się z Fryderykiem Chopinem i gościł go w Waplewie. Tak więc tyle informacji się pojawia, że nie należy temu zaprzeczać, tym bardziej, że nie ma wskazanych innych miejscowości, w których mógłby Fryderyk Chopin przebywać w sierpniu 1827 roku.
Wspomniała Pani, że w prasie pojawiały się informacje o tym, kto przyjeżdżał na przykład do Gdańska, więc no, nie był wymieniony Fryderyk Chopin, ale kto był wymieniony i w jakich okolicznościach ta informacja się pojawiła?
Gazety w owym czasie rzeczywiście spełniały taką rolę także informatora o tym, kto przybywa do danego miasta lub wyjeżdża, co było związane z prowadzeniem różnych właśnie interesów. Zresztą to było praktykowane potem jeszcze przez cały XIX wiek. I rzeczywiście w tej gazecie znajdujemy informację, że do Gdańska przybył Franciszek Ksawery Zboiński, Ignacy Dębowski i Antoni Sierakowski. Ta informacja dotyczyła tego, że zatrzymali się oni w hotelu pod 3 Murzynami. Niestety budynek do naszych czasów nie przetrwał, ale wiemy, że mieścił się na ulicy dzisiejszej Kładki w Gdańsku. Wydaje się, że było to związane właśnie z prowadzeniem także interesów po prostu owych szlachciców. Oni tę wizytę w Gdańsku traktowali jako sprawę ekonomiczną i kulturalną. Dlatego, że z różnych takich informacji, które od lat przeglądam, dotyczących właśnie Antoniego Sierakowskiego, wiemy, że on rzeczywiście bardzo był czuły na różne sprawy związane z kulturą w Gdańsku. Odwiedzał i ogrody zoologiczne, i bywał w teatrze, i na koncertach, ale jednocześnie przede wszystkim prowadził swoje interesy. Tak więc te informacje po to się pojawiały, żeby osoby, które chciały jakieś interesy prowadzić, wiedziały po prostu, gdzie tych panów znaleźć.
Kto poza Fryderykiem Chopinem także odwiedzał Waplewo z tych gwiazd, osób zajmujących się kulturą i sztuką w XIX wieku?
O tych gościach wiemy przede wszystkim z drugiej połowy XIX wieku, dlatego że zachowały się listy brata właścicielki Waplewa, czyli Adama Lwa Sołtana. Jest około 700 listów, które znajdują się w Bibliotece Jagiellońskiej. I dzięki nim wiemy, że Waplewo odwiedzał Jan Matejko, ale również Józef Ignacy Kraszewski oraz Oskar Kolberg, który był postacią bardzo znaczącą w owym czasie, dlatego że on zbierał materiały etnograficzne i między innymi właśnie spisywał różne pieśni ludowe z okolic Powiśla. Bywali także Michał Elwiro Andriolli oraz Napoleon Orda. Tak więc rzeczywiście te związki z elitami były bardzo silne. Niestety nie wiemy, kto bywał w pierwszej połowie XIX wieku, ale wiedząc o tym, że rodzina Sierakowskich była bardzo dobrze wykształcona, możemy przypuszczać, że tych gości było bardzo wielu i to gości bardzo znaczących.
W jaki sposób Państwo jako Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie przypominają fakt, że no, na powiedzmy 99% był tutaj Fryderyk Chopin?
Od 20 lat organizowane są w Aplewie Pomorskie Dni Chopinowskie. Organizowane są przez Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina oddział w Gdańsku. I tutaj osobą bardzo, bardzo zasłużoną jest pani Olga Walentynowicz, która od 20 lat układa program, zaprasza muzyków. Po naszej stronie jest udostępnienie miejsca i także próba pozyskania środków, ale to także jest organizowane przez Towarzystwo Chopinowskie. Zainaugurował te dni chopinowskie pierwszy kierownik Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Aplewie Wielkim, pan Andrzej Trzeciak, właśnie w porozumieniu z Towarzystwem Chopinowskim, i od tego czasu te dni trwają nieprzerwanie dzięki byłemu kuratorowi panu Maciejowi Kranińskiemu i rzeczywiście one się odbywają co roku na wiosnę i jesienią, zazwyczaj w czerwcu i we wrześniu albo w październiku. I zawsze jest to tak zorganizowane, że jeden dzień jest dniem klasycznym, a drugi dzień jest dniem przede wszystkim muzyki jazzowej albo nawet muzyki współczesnej.
W tym roku już była ta wiosenna odsłona, a co będzie w jesiennej odsłonie?
Jeszcze tego nie mogę zdradzić, dlatego że ustalenia trwają, ale już możemy Państwa zaprosić na połowę października.
Kto gościł już na Pomorskich Dniach Chopinowskich w Aplewie?
Bardzo często są to uczestnicy konkursu chopinowskiego. W tym roku był Jehuda Prokopowicz, wcześniej Piotr Pawlak, także pan Kałduński, ale także gościliśmy wielkie sławy, czyli panią Katarzynę Popową-Zydroń czy Ewę Pobłocką. Tak więc rzeczywiście tu bardzo dobrzy muzycy grają.
Porozmawiajmy o faktach.
Europejskie Dni Dziedzictwa zbliżają się, odbędą się nie tylko na Pomorzu, ale także w całej Polsce. A w studiu Wioleta Rudzka, koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie pomorskim, na co dzień pracownica Muzeum Zamkowego w Malborku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W ogóle dlaczego te Europejskie Dni Dziedzictwa się odbywają?
Generalnie jest to taki projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny, który powstał z inicjatywy Rady Europy i Unii Europejskiej. I potocznie mówimy, że to jest Święto Dziedzictwa albo Święto Zabytków. Odbywają się w trzeci i w czwarty weekend września i w tydzień pomiędzy tymi weekendami, czyli od 18 do 27 września można uczestniczyć w różnych wydarzeniach. W projekcie uczestniczy 48 państw, co daje frekwencję 20-milionową, z czego ponad połowa, od 12 do 15 milionów osób, uczestniczy w samej Francji.
A dlaczego akurat Francja?
No bo Francja jest kolebką Europejskich Dni Dziedzictwa. Sama idea pojawiła się w latach 80. Wszystko zaczęło się od pewnego człowieka. To był ówczesny minister w latach 81-93, Jacquelin, i mówiło się o nim, że ten okres to są jego lata. Dalej się mówi, że to są lata Langa. Miał charyzmę. Potrafił mówić naprawdę bardzo duże słowa. Działał na siłą wyobraźni. Miał takiego bardzo młodzieżowego ducha. Nawet sam jego wygląd mówił o takim specyficznym podejściu do kultury w tamtych czasach, co porywało młodzież. No jak on wyglądał? Był pełen swobody, elegancji, szalik przewieszony przez ramię, rozszochraną fryzurę, nieuporządkowane loki, nosił pastelowe ubrania, najczęściej koszulę i marynarkę, pojawiał się z książkami pod pachą, a więc to był taki idealny obraz, który pasuje do takiej francuskiej ikony świata sztuki i kultury. I on się tam świetnie w to wpisał. W niektórych rejonach był postrzegany niczym gwiazda, bo wjeżdżając do Bretonii, przechodnie ustawiali się wzdłuż trasy jego przejazdu i go w ten sposób witali. Nawet była serenada dudziarzy.
Czyli taki król sztuki francuskiej.
Zdecydowanie tak. I on właśnie w latach 80. przedstawił dwa takie genialne w swojej prostocie pomysły, a mianowicie otworzył drzwi. Pierwszy cel tych otwartych drzwi był po to, żeby wypuścić muzykę. Mówił takie sentencje, że muzyka jest wszędzie, a koncert nigdzie. Dlatego warto było tych muzyków, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, wypuścić na ulicę i żeby to powietrze francuskie zaczęło tak ładnie brzmieć. I tak właśnie się stało i to ogromnym sukcesem, to święto muzyki, które odbywa się zawsze na początku lata, 21 czerwca do dnia dzisiejszego, ogromną popularnością było to święto. Drugie święto, które było tak popularne, to są właśnie pierwowzór naszych dni dziedzictwa i to były dni otwartych zabytków historycznych. Co zrobił? Otworzył drzwi, ażeby wpuścić ludzi na salony bądź też do zabytków. Otworzył również żywe instytucje, rezydencje dyplomatyczne, ministerstwa, prywatne pałace, zamki, jakieś salony prezydenckie, laboratoria, archiwa, biblioteki, banki, sądy, prefektury.
Czyli takie miejsca, które nie są na co dzień otwarte, no bo do muzeum możemy przyjść, kupimy bilet i mamy wstęp wolny, drzwi się otwierają przed nami, ale takie miejsca zamknięte na co dzień.
Tak, i takie miejsca, gdzie się podpisuje ważne umowy dyplomatyczne, gdzie przyjmuje się głowy państw.
Jak to się przeniosło do nas, do Polski, te Europejskie Dni Dziedzictwa?
Impreza okazała się na tyle spektakularna, że w pierwszej edycji we Francji wzięło udział 3000 organizatorów, a 600 tysięcy uczestników. No teraz 15 milionów to jest różnica, a u nas na przykład w 2024 było 200 tysięcy uczestników. A więc proszę sobie wyobrazić, jakie od początku to były proporcje. I Jacques Lang przedstawił ten projekt na konferencji, na drugiej konferencji Rady Europy w 1985 roku w Grenadzie. No i początkowo przyłączyły się w latach 80. trzy państwa, czyli Holandia, Szwecja i Irlandia. Polska dołączyła się w 1993 roku razem z pięcioma regionami, to było Pomorze, Lubelszczyzna, Wielkopolska, Kraków i Warszawa. I Gdańsk również organizował wtedy wydarzenia i były to wycieczka statkiem do twierdzy Wisłouście, korowody postaci historycznych, występy teatrów na Długim Targu. Teatrów ulicznych.
To już zostawmy może historię i przejdźmy do tego, co będzie się działo w przyszłości, czyli już niedługo, w drugiej połowie września. Jakie wydarzenia zaplanowano w tym roku w województwie pomorskim?
Hasło przyszłość przyszłości mobilizuje nas do tego, żeby spojrzeć na to dziedzictwo z dwóch perspektyw. Z perspektywy człowieka starszego, który ma pewne wspomnienia, i człowieka młodego, który potrafi marzyć, który potrafi stworzyć coś na nowo. Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa jesteśmy zachęcani do udziału w tych wydarzeniach, żeby po prostu to dziedzictwo nabrało dla nas takiego innego znaczenia, żeby ono było w ten sposób
bliskie, ożywione
i żebyśmy mieli później do czego tęsknić, jak wyjedziemy z tej miejscowości. No, możemy zaprosić na spacery śladem sopockich rybaków do Sopotu. Można też w Gdańsku dowiedzieć się nieco o tej historycznej, niedokończonej trasie Berlin-Królewiec, czyli o Berlince. Można udać się do Żukowa na spotkania z Haftem i starym żukowskim młynem ponorbertańskim, na festiwal dworów i pałaców pomorskich w różnych miejscowościach. Zapraszam również do naszego zamku i u nas historię połączymy z wiatrem, czyli będzie troszkę o tym krajobrazie kulturowym, będzie troszkę o tożsamości zabytków, mówimy o spotkaniach z UNESCO i o nowożytnych reliktach umocnień obronnych, a więc to będzie na naszym zamku, na co bardzo serdecznie zapraszam. A, jeszcze spotkania z głową świętego Jakuba, czyli z naszym nabytkiem.
No, głową, która powróciła do Malborka.
Dokładnie, dokładnie.
To nie są jedyne wydarzenia, które zaplanowano, ponieważ pani jako koordynator wciąż czeka na kolejne zgłoszenia.
Tak, dokładnie. Zapraszamy serdecznie, jeżeli jesteś opiekunem zabytku, pasjonatem, nauczycielem, albo działasz w jakimś stowarzyszeniu, kole gospodyń wiejskich, albo kimś, kto chce po prostu coś dobrego zrobić na swoim terenie, to zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną, bo pomysłów mamy dużo. Rada Europy opublikowała świetną broszurę, gdzie jest 70 propozycji organizacji wydarzeń, a więc dosyć dużo i świetnie się sprawdzą w późniejszej nawet pracy z młodzieżą. Można swoje wydarzenia zgłaszać do 11 września na stronie edd.nit.pl. Tam również można znaleźć maila do mnie, więc w razie jakichś pytań można się ze mną kontaktować, do czego serdecznie zapraszam.
Naszym gościem była dzisiaj Wioleta Rudzka, koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie pomorskim, które odbędą się od 18 do 27 września. A na co dzień pani Wioleta jest pracownicą działu edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, a zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia.
Strefa historii.